Godzina 16:09, słuchają Państwo, popołudnia wnet, ale zanim zaczniemy rozmawiać z naszym gościem, bo w studiu jest pan generał Waldemar Skrzypczak, bardzo serdecznie witam, dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to może na początek katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Eksperci nie wykluczają czynnika zewnętrznego. No i tutaj pojawia się ciekawa rzecz, bo lista ofiar reprezentuje się tak. 73 obywateli Kanady, 71 Irańczyków. Znajdowali się także na tym pokładzie Ukraińcy, Szwedzi, obywatele Afganistanu i Niemiec. Czy ta katastrofa i ta lista ofiar pana zdziwiła?
Tak, zdziwiła mnie, szczególnie jeżeli chodzi o Kanadyjczyków. Bo wydawałoby się, że w momencie zagrożenia wojną wyjazd takich osób, z anglosasów w szczególności, nastąpić powinien wcześniej. Jakaś zorganizowana ewakuacja. Nie wiem, co to za grupa aż tak liczna, 73 Kanadyjczyków, którzy wyjeżdżają z Iranu. Pamiętamy jeszcze wydarzenia, kiedy miały miejsce na terenie Iraku, jak Amerykanie, którzy wyjeżdżali w sposób zorganizowany, ewakuowani byli z Iraku, to byli często z paszportami kanadyjskimi. Jest to zagadka, na którą chyba niebawem dostaniemy odpowiedź, ale jest to zastanawiające, dlaczego byli na pokładzie samolotu i tak na tą sprawę nic nie wskazuje na to, że to była stryka techniczna samolotu. Zagadkę.
No zagadka jeszcze w takim właśnie gorącym momencie na Bliskim Wschodzie, prawda?
Znaczy, wie pani, ja bym to nie nazwał zbiegiem okoliczności.
Nieprzypadkowe.
Nieprzypadkowe.
Tutaj postawmy trzy kropki, bo na pewno, chociaż teoretycznie powinniśmy się coraz więcej dowiadywać z godziny na godzinę, ale sytuacja jest napięta na Bliskim Wschodzie. Pan, to może zacznijmy od początku. Czy pan poznał generała Kasima Sulejmaniego?
Prawdopodobnie tak. Kiedyś, kiedy byłem dowódcą dywizji w Iraku w roku 2005, przed drugim powstaniem Mukaddesa Sadra, miałem z nimi spotkanie dotyczące zorganizowania pomocy humanitarnej, która szła z Kuwejtu dla prowincji, które były mi podległe. Ja tą pomoc miałem dzielić, ale ja zdecydowałem, że tą pomoc przekażę Muqtadzie Asadrowi, który tam rządził, który był głównym guru religijnym w tym obszarze, żeby on dokonał tego podziału, przez co zyskałem jego jakby zapewnienie, że nie będziemy, że polskie wojsko nie będzie przedmiotem ataku przez sadrystów, z którymi wówczas Amerykanie mieli poważny problem. I na spotkaniu prawdopodobnie którym drugim był Sulejmani, którego myśmy uważali wtedy, że jednym z twórców tych powstań, tych, które miały skierowane przeciwko Amerykanom, właśnie był generał Sulejmani i jego podwładni.
A jak pan patrzy na Muqtada Sadra dzisiaj i wtedy, jego rola znacząco wzrosła w Iraku?
Zdecydowanie wzrosła. Teraz to jest chyba najważniejszy lider religijny dla szyitów w Iraku, czego świadectwem tego będzie to, że jest liderem szyitów w parlamencie irackim i ma duży wpływ na to, co robić będzie i co robił będzie rząd iracki. Wyrósł z lokalnego przywódcy religijnego, który przybył po upadku Saddama Husajna z terenu Iranu, przyjechał do Iraku i przejął ster rządów i manipulował. On wywołał dwa duże powstanie przeciwko Amerykanom. Ofiary były bardzo duże, zresztą częścią tego powstania jest obrona City Hall w Karbali przez polskich żołnierzy. Pierwsze powstanie Asadra.
Jeżeli rozmawiamy o sytuacji w Iraku i sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym wszystkim, co się dzieje przez te ostatnie kilka dni, to może uważa pan, że największy wpływ na to, żeby Amerykanie wynieśli się z Iraku, ma właśnie Assadr?
Tak, to jest przepojony antyamerykańskością przywódca religijny, który nie widzi Amerykanów i zawsze podkreślał, jak rozmawiał z nami, mówi, że Amerykanie są strasznym okupantem, że Polacy to też są okupanci, ale lepsi okupanci. W związku z tym rozmawiał z nami normalnie, z Amerykanami nie i wydaje mi się, że ta nienawiść do Amerykanów steruje nim, powoduje nim w jego działaniach. Dlatego on przeforsował tą uchwałę parlamentu o tym, że misja armii amerykańskiej NATO się w Iraku skończyła, misja szkoleniowa, w związku z tym czas, żeby Irak został przez te wojska opuszczony. I teraz wszystko w ręku rządu irackiego. Rząd iracki podejmie taką decyzję, wojska NATO i wojska amerykańskie muszą z Iraku wyjść. Czy wyjdą? Nie wiem.
To jest na pewno bardzo ważne pytanie, ale słyszał pan zapewne to, co powiedział Donald Trump, że nawet jeżeli mielibyśmy się wycofać z Iraku, to Irakijczycy mają zwrócić nam pieniądze, miliardy dolarów zainwestowane w bazy wojskowe. To jest realne, czy to jest śmieszne, co mówi Donald Trump?
Znaczy, wie pani co, nie nazywam tego śmiesznym, ale brzmi to jak satyra na leniwych chłopów, ponieważ Amerykanie mieli pieniądze w Iraku na inwestycje ze sprzedanej ropy irackiej.
No właśnie.
I Amerykanie mieli, że tak powiem, wywładanie wszystkie rafinerie naftowe w Iraku.
Ale chyba mają jeszcze, prawda?
I mają pewnie jeszcze, tak. W związku z tym to oni decydowali o sprzedaży ropy irackiej i mieli z tego pieniądze. Się pewnie dzielili z Irakijczykami, w związku z tym te inwestycje, które miały miejsce na terenie Iraku, były realizowane za pieniądze pozyskane z ropy irackiej.
Czyli trochę niedorzeczne żądanie.
Znaczy, kolejny dowód na to, że Trump nie wie, co mówi.
A czy dowodem na brak siły było zabójstwo Sulejmaniego, że trzeba było pokazać i w Ameryce, i światowym przywódcom, że Ameryka nie jest wcale słaba i że możemy zabić generała i pokazać, że jesteśmy dalej mocarstwem? O to chodziło? O co chodziło z tym zabójstwem?
Za chwilę wrócimy do Sulejmaniego, natomiast jeżeli ktoś chce pokazywać moc swojej armii, swojego państwa, to powinien bardzo szybko zakończyć problem z państwem ISIS. Bo generalnie wszyscy, którzy tam znali się w tamtym regionie, robili wszystko, żeby rozbić i zlikwidować do końca państwo ISIS, które siało terror i zniszczenie w tamtym regionie. I to był cel między innymi naszej misji, która miała przygotować żołnierzy irackich do walki z ISIS. Okazało się, że coś stało się ważniejszego niż wojna z ISIS. Nie dokończono tej wojny, to jest kolejny problem, który nam Amerykanie zostawią, nam i Europie też. Dokonano zabójstwa generała Sulejmaniego. Czy to był priorytet? Nie wiem i nie sądzę, żeby to był priorytet, bo powtarzam, priorytetem była likwidacja państwa ISIS.
No ale de facto państwo ISIS zostało zlikwidowane, tak?
Nie, jeszcze nie do końca okazuje się i teraz to zachwianie w działaniach w Iraku spowoduje to, że ISIS może zapaść oddech drugi i się odrodzić. I może być kolejny problem taki, że Irakijczycy znowu sobie z ISIS nie poradzą. To był błąd i nie wolno było tego robić teraz. Jeżeli ktoś chciał Sulejmaniego zlikwidować, mógł go ująć, oskarżyć, osądzić, zamknąć, cokolwiek. Nie w ten sposób, ponieważ to wywoływało poważne zakłócenia, wydawało się w normalnej, znormalizowanej sytuacji w Iraku, gdzie wszyscy byli skierowani na działanie przeciwko państwu ISIS. Teraz się okazuje, że państwo ISIS odchodzi na plan drugi, a teraz jest rysujący się konflikt między Iranem a USA.
No i my mieliśmy możliwość porozmawiać chwileczkę przed wejściem do studio i pan wyraźnie powiedział, że to jest wydarzenie bez precedensu, żeby zabijać generała, oficjalnego dyplomatę na terenie innego, niepodległego państwa. Ale Stany Zjednoczone mimo to do tego się posunęły.
Amerykanie dokonali mordu na terenie suwerennego państwa bez powiadomienia tego rządu tego państwa o tym, że z takim zamiarem się noszą. To znaczy to tak samo, jakby ktokolwiek chciał na terenie naszego kraju, bez zgody naszego i wiedzy naszego rządu, dokonać mordu na kimś, kto znajduje się na terenie naszego kraju.
Ale nawet jeżeli złamali prawo, złamali jakieś konwencje czy ustalenia, to co z tego? To co
no
z
właśnie.
Tego?
To znaczy, wie pani, Amerykanie są bezkarni. Oni w Iraku tak było i myśmy z trwogą czasami patrzyli na ich działanie, które w zasadzie świadczyło o tym, że nie liczą się z nikim i z niczym.
Ale koalicja trwała i trwa nadal.
To jest kwestia politycznego komitetu NATO, który decyduje o tym, jak dalej będzie prowadzona ta operacja. Amerykanie na pewno będą robili wszystko, żeby koalicja w Afganistanie została i żeby dalej działała, żeby Amerykanie dalej mogli mieć wpływ na to, co się dzieje w tym regionie, bo w momencie, kiedy koalicja wyjdzie, wyjdą Amerykanie, czyli Amerykanie stracą kolejny region, gdzie do tej pory mieli swoje przemożne wpływy. A ich miejsce bardzo szybko zastąpią Rosjanie i Chińczycy.
Liczy pan na to, że Amerykanie rzeczywiście wycofają się z Iraku?
Prawdopodobnie, gdy rząd iracki podejmie decyzję o tym, że misja już jest niecelowa i zakończona, misja szkoleniowa, Amerykanie i koalicja i NATO powinni Irak opuścić.
No to zabójstwo Sulejmaniego to są teoretycznie, tak jak rozmawiamy, same straty dla Ameryki.
Niestety tak. I wydaje się, że decyzje nie wynikają z jakiegoś kolektywnego wypracowania decyzji w gronie amerykańskich doradców, amerykańskich generałów, doświadczonych, po Iraku, po Afganistanie, tylko wynika to z jakichś takich działań indywidualnych pana prezydenta Trumpa.
No, który... bo co zyskały Stany Zjednoczone poprzez to zabójstwo? Co zyskały?
No mają problem. Nie zyskały nic, mają problem. Kolejny problem, który może przerodzić się w ogólnoarabskie powstanie przeciwko Amerykanom na Bliskim Wschodzie.
Ale może o to właśnie chodzi, żeby było jak najwięcej konfliktów, żeby teoretycznie no, konflikty napędzają gospodarkę, tak, napędzają oczywiście. Przemysł, prawda?
Nie, racja. Natomiast wydaje mi się, że Amerykanie są zmęczeni już wojną. Tą wojnę w Iraku. Ta wojna trwa od 2003 roku.
I co, że chcą po prostu zwinąć swój kontyngent, zwinąć swoich żołnierzy z Bliskiego Wschodu i powiedzieć papa po prostu?
Znaczy, tu jest kwestia tego, że w tym roku są wybory w Stanach Zjednoczonych.
Aż i tak Trumpowi...
Trump musi się z tym liczyć, że jakakolwiek eskalacja działań wojennych w tamtym obszarze powoduje to, że tą niechęć narodu amerykańskiego do niego osobiście, bo on się przekona nikogo w Ameryce do tego, że Soleimani był wrogiem Amerykanów w szczególności, bo Amerykanie przez te 15 lat już się nauczyli, że tych wrogów było tylu i tylu zlikwidowano, w zasadzie no tylko teraz ktoś ich mnoży i zupełnie niepotrzebnie. To nie służy Ameryce i wizerunkowi Stanów Zjednoczonych.
To w co gra Donald Trump? Bo z drugiej strony, tak jak pan mówi, że wcześniej zapowiadał to, że będzie wycofywał wojska z Bliskiego Wschodu, wycofał wojska z Syrii, teraz takie rozegranie, to w co gra Donald Trump? Bo z drugiej strony, jak patrzymy na komentarze nawet senatorów czy kongresmenów, to oni wypowiadają się w takim tonie, że, no, że to dobre było rozwiązanie, no, że zabiliśmy terrorystę, zlikwidowaliśmy kogoś, kto nam zagrażał.
To znaczy był to, taki bym powiedział, argument polityce Stanów Zjednoczonych przez ostatnie 15 lat. Zabijamy terrorystów. Tylko, że widać wyraźnie, że to zabijanie terrorystów kiedyś się skończy i wydaje się, że Amerykanie, tracąc grunt pod nogami na Bliskim Wschodzie, próbują jeszcze za wszelką cenę pokazać Amerykanom przede wszystkim, że oni są w tym regionie potrzebni. Zabijstwo Soleimaniego być może jest jakby kamykiem do tego ogródka, który... jest tym ogródkiem, gdzie Amerykanie chcą jeszcze cokolwiek robić, jeśli chodzi o Bliski Wschód, bo oni tracą wpływy. Coraz bardziej są wypierani z Bliskiego Wschodu, gdzie Bliski Wschód był domeną Amerykanów. Amerykanie tam rozdawali karty w tym regionie.
No ale zabójcą Soleimaniego strzelają sobie w stopę.
Moim zdaniem tak. Niepotrzebne to było. Może nie teraz i nie, w tym, nie wtedy, kiedy... ważą się losy prezydentury prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych i ważą się losy Iraku. Bo to też i losy tego państwa, które w zasadzie odradza się.
Ale ważną sprawę pan powiedział, mianowicie poruszył pan sprawę państwa islamskiego, że to odchodzi teraz na drugi tor. A wie pan, że są takie teorie spiskowe, że państwo islamskie jest inspirowane właśnie przez Stany Zjednoczone.
Znaczy... to są różne teorie, wie pani, nie potwierdzałbym tego, bo oczywiście tak jak niektórzy twierdzą, że Amerykanie specjalnie im pomagają, żeby mieli z kim walczyć cały czas, żeby mieli cały czas zajęcie. Nie sądzę, Amerykanie mają poważne problemy z armią, bo mają coraz mniej chętnych do armii, mimo tego, że żołnierze, kandydaci mają dostają na dzień dobry w armii duże bonusy, to jednak nie przekonuje ludzi, bo każda wojna pociąga sobą ofiary. I tak jak pani powiedziałem, Amerykanie są już tymi wojnami zmęczeni.
A jeżeli pan patrzy tak globalnie, geopolitycznie na tą całą sytuację, to co Polska powinna w ramach tego konfliktu powiedzieć? Jakie powinno być nasze stanowisko?
Znaczy dwie kwestie. Pierwsza kwestia to musimy uzgodnić z sojusznikami zasady, nasze dalszy tok postępowania z polskim kontyngentem w ramach wojsk z NATO, które tam się wypełniają.
Ale Jens Stoltenberg powiedział, że misja NATO zostaje w Iraku zawieszona. Co to znaczy?
To znaczy, że oni w tej chwili nie wykonują żadnych czynności, czyli nie szkolą wojska irackiego, nie wychodzą,
ale,
nie wychodzą
ale
z baz.
Ale tam są.
Mhm. I będą tak długo, dopóki rząd iracki im powie, panowie, dziękujemy wam, zrobiliście swoją misję.
A powie,
tak sądzę, powie i trzeba wtedy się pakować i wyjechać, żeby nie być okupantem. A teraz druga kwestia jest taka, że moim życzeniem czy marzeniem byłoby, żeby rząd polski, polscy politycy, polska dyplomacja zrobiła wszystko, aby odrodziły się te relacje, jakie kiedyś myśmy mieli czy z Irakiem, czy z Iranem. Bo myśmy dużo napsuli przez ostatnie lata, będąc wiernymi sojusznikami, nie do końca w każdej sytuacji Trumpa. Chociażby konferencja irańska...
Rok temu.
Ona niczego dobrego nie osiągnęła, nie uzgodniono żadnego konsensusu, nie wskazano, co dalej robić z tym tematem. Jedynie to wywołało jakby taką, może nie tyle wściekłość, ale jakieś zadowolenie wszystkim Iranu. Dlaczego Polska, sojusznik, do niedawna przyjaciel Iranu, tak się zachowuje? To było złe.
A jeżeli chodzi o tą sprawę właśnie iracką i to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to jeżeli Amerykanie się wycofają, pan powiedział, że wejdą Rosjanie i Chińczycy w ich miejsce, tak?
To znaczy, mówię o strefach wpływów. Mhm. Przykładem jest Syria. Tam rząd, tam w zasadzie już dominują Rosjanie.
No ale to Rosjanie jako nieliczni wsparli Asada, tak? I też walczyli z państwem islamskim poprzez żołnierzy
Amerykanie,
Bashara
al-Assada. Chodzi o to, że teraz trwa konflikt między głównymi graczami, czyli między Chinami, Rosją, a Stanami Zjednoczonymi o strefy wpływów. Obszarem starcia stał się Irak, gdzie między nimi ścierają się od dawna na tym obszarze wpływy Iranu i Arabii Saudyjskiej, sunnickiego państwa, które wspiera sunnitów irackich. Ten spór jest sporem, który ma w perspektywie jakiegoś niedługiego czasu pokazać, że Amerykanie z tej strefy zostali wyparci.
Czy to będzie dobre rozwiązanie dla Iraku?
Irak myśli o tym, żeby przyszedł ktoś, kto udzieli im daleko idącej pomocy w ich rozwoju, bo Irak jest państwem, które jest zdruzgotanym, zniszczonym, jest rozjechanym. Amerykanie przez te lata, co tam byli, rządzili, niewiele zrobili dla Iraku, tym bardziej, że Amerykanie byli źle widziani przez Irakijczyków. Chiny niosą im dużą pomoc ekonomiczną Irakijczykom, oni to dostrzegają i wolą zdecydowanie, jeżeli inwestują Chińczycy u nich, niż mieliby to robić Amerykanie.
Ale mówi pan o tym, że powinna być taka niezależna polityka polska, że powinniśmy sami w pewien sposób decydować o tej polityce bezpieczeństwa i o tej polityce zagranicznej, ale przecież naszym niekwestionowanym sojusznikiem, czego pan jest uosobieniem, od zawsze są Amerykanie. Znaczy od wielu, wielu lat, od lat 80., tak, Amerykanie zawsze byli dla nas potrzebni po prostu.
Zgadza się i Amerykanie są nam nadal potrzebni i będą nam pewnie potrzebni. Natomiast chodzi o to, żeby Amerykanie również czasami chcieli wysłuchać nas, Polaków, i mało tego, to uważam, że my Polacy mamy prawo do tego, żeby często być inicjatorem działań o charakterze pokojowym, że powinniśmy inicjować pewne zamierzenia, szukać różnego rodzaju grup państw, grup ludzi, którzy będą chcieli w tamtym regionie wspólnie z nami na przykład budować pokój. Bo przecież my mieliśmy w Teheranie dobre relacje. Czemu ich nie odbudować i nie być tymi, którzy nie są na wojnie, a przeciwnie, budują pokój i pomagają.
No, ale jak pan sobie wyobraża dobre relacje z Teheranem, kiedy niemalże są w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi? Żeby się tak wyłamać całkowicie?
Nie, ale wie pani, póki co wojny nie ma.
No teoretycznie nie ma, ale...
I oby jej nie było i wierzę w to, że jej nie będzie. Natomiast trzeba podjąć wszelkie wysiłki do eskalacji tej sytuacji, a takimi elementami tej deeskalacji mogą być podjęte próby rozmów, negocjacji, cokolwiek.
To już muszą zrobić ci najważniejsi politycy w naszym kraju. Czy są do tego zdolni? No na razie z tego, co słyszymy i z wypowiedzi ministra Czaputowicza, no to raczej czekamy na to, co powiedzą Amerykanie. Po prostu.
Tak. Wie pani, wydaje się, że my mamy przełożenie na wiele krajów arabskich i Zatoce Perskiej też. I warto, żeby nawet jeżeli trzeba otwierać drzwi Amerykanom przez Polaków w relacjach w tamtym regionie, to jest misja dla naszej polskiej dyplomacji, bo powtarzam, my mamy dobre tradycje w relacjach z krajami arabskimi. W ostatnim okresie one uległy zepsuciu. Niemniej jednak uważam, że zawsze możemy tam dotrzeć i prowadzić taką politykę, która spowoduje to, że wspólnie nawet w grupie NATO możemy tam chcieć pewne rzeczy rozwiązywać w sposób pokojowy, a nie przez użycie siły.
I tutaj stawiamy kropkę. Pan generał Waldemar Skrzypczak, generał broni, teraz w stanie spoczynku, autor 2 książek. Tak jest, wszystko się zgadza. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Godzina 16:28, a my teraz posłuchajmy polski zespół Lekter. Roman Bereźnicki jako lider tego zespołu i nowa płyta. Posłuchajmy.
Popołudnie wnet.
Godzina 16:31 wybiła, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a my dalej będziemy rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale teraz trochę w innym kontekście. Przy telefonie jest pan Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka24.pl. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, słyszymy się, tak jest.
Był pan niedawno na konferencji, która była zorganizowana w ambasadzie w Iranie. Czy coś panu rozjaśniła ta konferencja i czy ta sytuacja na Bliskim Wschodzie w nawiązaniu do tej konferencji będzie miała duże przełożenie i czy ma duże przełożenie, jeżeli chodzi o ceny ropy i o to, co będzie się działo w cieśninie Ormus?
Konferencja, którą zorganizowała ambasada Iranu, no była potrzebna z tego względu, że parę rzeczy w ciągu ostatnich kilkunastu godzinach się pojawiło, mogących rzutować na relacje polsko-irańskie. Oczywiście dla mediów bardzo istotne było stwierdzenie ambasadora Iranu dotyczące tego, co powiedział przywódca irański w kwestii małego, złego kraju w Europie, gdzie spiskują wrogowie państwa Persów. Uzyskaliśmy zaprzeczenie, jakoby chodziło tu o Polskę. Natomiast patrząc już energetycznie, no to kluczową oczywiście płaszczyzną, na której Iran może wpływać na światową energetykę, są dostawy ropy. Dostawy ropy realizowane przez cieśninę Ormus. To jest taki punkt na mapie świata, przez który przepływa około 20% światowej ropy naftowej. Więc wszelkie zaburzenia bezpieczeństwa, stabilizacji w tym regionie no od razu by rzutowały na ceny tego surowca. No i mieliśmy posmak tego wczoraj w nocy, kiedy po atakach na amerykańskie bazy w Iraku ceny ropy od razu skoczyło około 4%, chociaż przecież nie nastąpiło wtedy żadne zaburzenie podaży, ale jednak był to pewien pretekst, można powiedzieć, dla rynków, żeby ten surowiec podskoczył. Po prostu inwestorzy przestraszyli się, że wkrótce może być go znacznie, znacznie mniej w dostępności. Więc tak bezapelacyjnie Iran ma tutaj kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Myślę też, że to, co usłyszeliśmy my, dziennikarze, na konferencji dzisiaj z ust pana ambasadora, że sam Teheran jest zaniepokojony obecnością obcych sił w rejonie Zatoki Perskiej, które destabilizują sytuację w tym obszarze. Obcych w rozumieniu nienależących do żadnego z państw będących państwami Zatoki, no to rzutuje, że można z tego wnioskować, iż sytuacje, jakie znamy z zeszłego roku, czyli przejmowanie tankowców przez siły irańskie, mogą się powtórzyć w ramach ewentualnych jakichś retorsji międzynarodowych. No też Wielka Brytania, która jest zależna po prostu od ropy dostarczanej przez cieśninę Ormus, zapowiedziała wysłanie tam swojej floty do ochrony tankowców. No, także ta sytuacja jest dosyć dynamiczna, natomiast no, nie da się ukryć, że pewnie z dużą uwagą śledzą ją chociażby państwa zrzeszone w kartelu OPEC, które bardzo chętnie przyjęłyby podwyżki światowych cen ropy, więc o to walczą, skracając swoje wydobycie, tak jak to miało miejsce na konferencji w Wiedniu w grudniu ubiegłego roku.
A jeżeli mówimy już o sytuacji w Iraku, to przypomnijmy, że irackie wojsko poinformowało dzisiaj, że łącznie 22 pociski rakietowe spadły w nocy na bazę Ain al-Asad, a także na bazę w Irbilu na północy w irackim Kurdystanie. Czy wszystkie instalacje naftowe w Iraku są bezpieczne? Czy ta produkcja ropy właśnie w tym kraju jest kontynuowana, jest bezpieczna?
W sytuacji, w której może dojść do ataku rakietowego, no, trudno o zabezpieczenie takich instalacji jak urządzenia pracujące na polach naftowych. Trudno też o bezpieczeństwo floty, która przewozi ten surowiec. Natomiast myślę, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran nie będą dążyć do dalszej eskalacji tego konfliktu i te działania, których byliśmy świadkami, no, w dużej mierze można powiedzieć, że są bardziej skierowane, te działania irańskie są bardziej skierowane na do wewnątrz tego kraju. Teheran chciał pokazać swoim obywatelom, że może odpowiedzieć bardzo zdecydowanie na działania Amerykanów i wewnątrz, z tego co słyszę od komentatorów analizujących to, co się dzieje w Iranie, no to wiem, że wewnątrz Iranu to uderzenie zadziałało, odniosło ten swój propagandowy skutek, natomiast no nie było to też tak skonstruowane, żeby tam maksymalnie można powiedzieć, zintensyfikować straty i siłę tego uderzenia. Gdyby Iran chciał, mógłby uderzyć znacznie boleśniej w amerykańskie bazy w Iraku. Mógłby też uderzyć znacznie boleśniej właśnie w produkcję ropy naftowej. Tego na razie nie zrobiono i mam nadzieję, że tak pozostanie, że rynki będą stabilne i w miarę jak sytuacja będzie się uspokajać, to również właśnie na giełdach zapanuje spokój, jeżeli chodzi o cenę ropy.
To są pana nadzieje, ale jak sam pan powiedział, że te ceny ropy rosną i to o kilka procent. Co to oznacza dla Polaków, dla polskich odbiorców? Czy my odczujemy zmiany, jeżeli chodzi o ceny paliwa?
Oczywiście, jeżeli ta sytuacja będzie dalej ewoluować w kierunku pewnej destabilizacji, no to po jakimś czasie odczujemy skok cen na paliwa na naszych stacjach. Natomiast w tym momencie na razie jest to zbyt krótka perspektywa, ten wzrost, żeby mówić o tym, że od razu bezpośrednio przełoży się to na nasze portfele. Pamiętajmy, że ta ropa, którą przerabiają rafinerie jest już zakontraktowana, więc tutaj musiałoby to być w pewnej szerszej perspektywie czasowej. Te wzrosty musiałyby nastąpić, żeby od razu przełożyły się na ceny na stacjach benzynowych. Ja myślę, że patrząc na to, co się działo w pierwszym tygodniu tego roku, kiedy ceny faktycznie skakały po chociażby właśnie zabójstwie irańskiego generała, czy po ataku na bazę amerykańskie w Iraku, no to potem nastąpiły taki czas stabilizacji, one spadały, wracały do poprzedniego poziomu i po tych turbulencjach znów wychodziły na wcześniejsze pułapy. Więc myślę, że jeżeli nie nastąpi coś bardzo niespodziewanego, jeżeli któraś ze stron nie zdecyduje się przekroczyć czerwoną linię i wejść w szerszoskalowy konflikt, to nasze ceny ropy odczuwalne przez Polaków nie są zagrożone.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego energetyka24.com, bo na
dziękuję
początku
również
powiedziałam EPL. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, jest 16:38. My za kilka chwil połączymy się już z Aleksandrem Bondariewem, który opowie nam o tym, w co gra Rosja, a także jak będą wyglądały obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz w Jerozolimie, które zapowiadane są na 22 i 23 stycznia. Wiemy już, że prezydent Andrzej Duda nie pojawi się na tych obchodach, a później połączymy się z Irakiem. Tak, bezpośrednia relacja z Iraku, tam jest jeden z mieszkańców Iraku, który opowie nam o tym, jak wygląda sytuacja. Farhang Muzaffari prosto z Iraku, ale to wszystko w Popołudniu Wnet. Bądźcie Państwo z nami, a my teraz posłuchamy takiego utworu, który wpadł mi przypadkiem przy słuchaniu jednej z list, Shannon and the Clams.